Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Dzbane. Skane. Audycja dla młodzieży i nie tylko. Zaprasza ksiądz Michał Dziedzic.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Audycja dla młodzieży, ale i nie tylko. Mamy styczeń 2022 roku. Poniedziałek, a więc witam Was bardzo serdecznie, ja ksiądz Michał Dziedzic, a dzisiaj w naszym studio w Nowym Roku ksiądz dr Tomasz Kostecki. Witam serdecznie, szczęść Boże, dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak sobie postanowił odpowiedzieć na te zaczepki wezwania.
Na wieki wieków, amen. Ksiądz Tomasz na co dzień to kapłan diecezji siedleckiej, doktor teologii fundamentalnej, a więc takie podstawy o Kościele, o naszej wierze, ale także duszpasterz harcerzy. No i niedobrze by było, gdybym nie powiedział, że ma kilkanaście godzin także w szkole, w słynnym elektryku, a, nawet kilkadziesiąt, tak?
26 dokładnie.
A to kilkanaście, prawda?
Ale rzeczywiście ucieka ten czas, jakby było kilkanaście, to prawda. Jak się uczy w dobrej szkole, to tak jest.
Tak jest, to jest bardzo istotne. A więc dzisiaj bierzemy na warsztat Kościół. Ostatnio żeśmy rozmawiali o Biblii. Gdybyście chcieli posłuchać naszych audycji, które żeśmy wcześniej mieli, oczywiście odsyłam do strony Radia Warszawa i tam audycja Dzbany Skany. A dziś chcemy wziąć na warsztat Kościół. No właśnie, czym takim jest Kościół? Po co człowiekowi Kościół? Dlaczego w ogóle Kościół jest? Czy jest mu w ogóle potrzebny?
O nie, no to jest w ogóle bajki takie pytanie na dzień dobry.
W sensie, że takie długie, czy w sensie, że takie trudne, czy że takie proste?
Nie, w sensie, że rzeczywiście proste. Chociaż to jest ciekawa rzecz, że pamiętam kiedyś przed laty, jak przygotowywałem się do katechezy na temat Kościoła, no bo w pierwszych latach posługi katechety...
Jeszcze bardzo, się człowiek przygotowuje.
Bardzo pilnie, no później już jest przygotowany i bazuje na tym przygotowaniu. To pamiętam, że wziąłem do ręki katechizm Kościoła katolickiego i o ile dobrze pamiętam, 761 punkt. Czytam go nie wiem ile razy. I miałem taki duży problem, taki dużo trudny ze zrozumieniem tego tekstu, że ja się sam dziwiłem. Już wtedy byłem przecież magistrem teologii, no jeszcze nie doktorem, ale magistrem. To rzeczywiście może stąd ta trudność. Natomiast tam jest, to ja parafrazuję oczywiście, że Kościół został stworzony przez Pana Boga jako reakcja Boga na chaos spowodowany przez grzech człowieka. Na czym ta trudność polegała? Na tym, że ciekawa rzecz, no gdzie Kościół, prawda, mniej więcej utożsamiamy osobę Jezusa Chrystusa.
A gdzie grzech?
A gdzie grech, prawda?
Mówimy o czasie,
początki
prawda?
Stworzenia, tak.
Chodzi od razu mi to pytanie też przyszło,
chodzi
to
o taką czasowość, myślę, jak to ze sobą powiązać. Pamiętam, że jak słuchacze nasi na pewno znają taką bajkę pomysłową Dobromir, co prawda miał do rozwikłania różnego rodzaju kwestie bardziej techniczne niż teologiczne. Niemniej pamiętam, siedziałem sobie w fotelu, tak się bujałem w tym fotelu, tak sobie myślę, o co tu chodzi? Czytam raz, drugi, piąty, no i nie pojmuję. Aż wreszcie takie oświecenie, ta piłeczka właśnie z tej bajki pękła nad głową. Rzeczywiście, jak na drugi dzień prowadziłem katechezę na temat Kościoła, no byłem tak podniecony, tak podekscytowany, że po prostu chodziłem w kółko. Młodzież patrzyła na mnie i się zastanawiała, o co księdzu chodzi, nie? A ja wtedy tak naprawdę jakoś dotarło to do mnie, bo myślę, że to już wcześniej było mówione, ale czasami tak jest, że wiele rzeczy słyszymy 500 razy, a za 501 wydaje nam się, że to po raz pierwszy słyszymy. Więc pojąłem o co chodzi w Kościele. No, skoro grzech niszczy podstawowe relacje człowieka, niszczy komunię, relacje człowieka, więzi. Te cztery podstawowe: relacja z Bogiem, relacja z człowiekiem, relacja z sobą samym, relacja ze światem nieosobowym. No to Kościół jest próbą odbudowy tej jedności, utraconej tej jedności, nie? I właśnie to jest inicjatywa samego Boga, bo też jest ciekawa rzecz, i znowu tutaj odwołuję się do Pisma Świętego, świetnej katechezy zresztą biskupa Kiernikowskiego, kiedyś biskupa Siedleckiego, którego pozdrawiam serdecznie.
Jeżeli tylko nas słucha.
Oczywiście. Natomiast miał świetną katechezę na temat wieży Babel, o budowie wieży Babel, bo okazuje się, że oczywiście to jest pewna mitologia biblijna, wiemy, mit to jest pewien sposób opowieści, odpowiedzi na najważniejsze pytania człowieka. Tu między innymi skąd się wzięły różnice między narodami, skąd się wzięły różnice między językami. W każdym razie grzech nie jest w stanie zniszczyć całkowicie natury człowieka, która jest stworzona na obraz podobieństwa Pana Boga. Skoro człowiek jest stworzony na obraz Pana Boga, czyli jest stworzony obraz komunii. Komunia, prawda, wspólnota osób Trójcy Świętej. Więc człowiek ma też naturę komunijną i grzech do końca jej nie niszczy. I człowiek ma w sobie potrzebę wspólnoty, potrzebę jedności. Wieża Babel jest taką próbą odbudowania tej jedności. I oczywiście w Piśmie Świętym mowa o tym, taki semity, że to Bóg pomieszał te języki, bo się przestraszył człowieka. No to logiczne, że się Bóg nie może straszyć człowieka. Chodzi raczej o to, że ludzie do pewnego momentu są w stanie budować komunię, są w stanie budować jakąś jedność, nie? To nasze powiedzenie, mówił jaskółki, dobre są spółki. Do pewnego momentu rzeczywiście coś działa, ale niestety grzech tak nas niszczy, że on powoduje, że bardzo często zaczynam myśleć o sobie. I do pewnego momentu jest świetnie, w pewnym momencie zaczynam myśleć w konstrukcji grabie do siebie. No i zaczynamy się różnić, zaczynamy dyskutować, zaczynamy się kłócić, no bo każde grabie chcą do siebie. I właśnie każda jedność budowana bez Boga, czy wbrew Bogu, czy naprzeciw Bogu, wcześniej czy później ona gdzieś musi się rozbić o te ja mojego grzechu, nie? Dlatego tu nie tylko ludzkie wysiłki budowania Kościoła, tylko Boży wysiłek, czy Boża podpowiedź, Boży pomysł na zbudowanie jedności. No właśnie i to tym pomysłem Bożym jest Kościół. I dlatego też już wyprzedzając pytanie, które na pewno się pojawi, ale już trochę odpocznę, że ksiądz Michał mógł coś wejść ze słowem. Dlatego samo patrzenie na Kościół od strony tylko instytucjonalnej, tylko od strony ludzkiej, tych ludzkich właśnie wysiłków, tak, które przecież ma jakąś organizację, ma jakąś hierarchię i tak dalej, jest chybionym patrzeniem. Nieprawdziwym, nie do końca autentycznym. Dlatego, że musimy zobaczyć ten Boży zamysł. Ludzkie działania, ale Boży zamysł, nie? To te dwa momenty się spotykają w Kościele.
No właśnie, ale no to jak ksiądz sobie zadał pytanie, dlaczego reakcja Pana Boga była taka opóźniona o tyle lat od grzechu pierwszych ludzi do powstania Kościoła, no to do jakich wniosków ksiądz doszedł?
Nie, ksiądz Michale, błąd taki troszeczkę rozumowy. Dlatego, że my to patrzymy z perspektywy człowieka i tu rzeczywiście mówimy o czasowości. Natomiast można było powiedzieć, że proszę zobaczyć, że już w raju, kiedy człowiek grzeszy, już jest głoszona pierwsza dobra nowina, prawda? Potomstwie niewiasty, które zniszczy potomstwo węża. Więc można powiedzieć, tam już Bóg nie zostawia człowieka samego. Natomiast rzeczywiście, że ta realizacja Kościoła trwa, tak? Jezus jest pośrednikiem, jedynym Zbawicielem świata, więc koniec, kropka. I tak wszystko do Chrystusa prowadzi, podprowadza do Chrystusa. I dlatego można powiedzieć, że cały proces wyboru narodu wybranego, jego konstrukcja, kult i tak dalej, to on zmierza
do wypełnienia
w Kościele. To rzeczywiście te Boże młyny mielą powoli. Natomiast to trzeba też bardzo widzieć, że ten powrót do Boga zawsze się będzie realizował przez Chrystusa. Jeżeli przez Chrystusa, to zawsze tam będzie Kościół. Aczkolwiek mówię, tutaj ta chronologia czasowa miesza nam się, można powiedzieć, z pojęciem czasu u Boga. To ludzkie chronos i boskie kairos.
No nie? Tak, ale jednak możemy powiedzieć, no, Abraham w miarę postać historyczna, prawda? No to jednak od tego czasu...
Nie w miarę, tylko historyczna.
No właśnie. No to od niego do Jezusa Chrystusa trochę lat minęło.
Mniej więcej 18 wieków.
No właśnie, no to jeżeli przez tyle czasu sobie Pan Bóg, tak, radził z człowiekiem, to po co po tym czasie ustanawiać Kościół? Jaki był cel Kościoła w takim razie?
Zgadza się, no tak, no to jest pytanie, tak samo jak można powiedzieć, no dobrze, no skoro jest tyle religii, to po co w ogóle chrześcijaństwo?
No być może takie się pojawi. To...
No to już wyprzedzam, nie, że jak się ma pojawić, to już niestety spalony. Natomiast kwestia jest, wydaje się, dosyć prosta. To są ludzkie sposoby chodzenia. Mhm. Można by powiedzieć, rzeczywiście, no przecież człowiek nigdy nie został bez Boga. Ten Bóg zawsze był obecny w człowieku, tak? Także poprzez działanie jego rozumu, poznawanie prawdy, poszukiwanie prawdy, działanie sumienia, to właśnie jest to działanie rozumu ludzkiego, który szuka prawdy. Więc można powiedzieć, ta droga zawsze do Pana Boga była. Natomiast, no też nie oszukujmy się, no jednak ten grzech powoduje, że my, no właśnie, mamy osłabiony rozum, tak? Dzisiaj to świetnie w ogóle widać. Myślę, że za czasów Abrahama było podobnie. No rozum jest osłabiony, bo my nie wiemy, gdzie jest prawda. Mhm. Rozum jest ukierunkowany na poznawanie prawdy, no ale no dzisiaj, no co to jest prawda? No to pytanie piłatowe wraca normalnie wielokrotnie, nie? Człowiek nie wie, co jest prawdą, co jest dobre, nie? To te kanony wartości są dzisiaj tak bardzo to płynne, tak wszystko względne, więc rzeczywiście mamy tutaj osłabienie rozumu i mamy osłabienie woli przez grzech, że nawet jeżeli wiemy, co jest prawdą, co jest dobrym, to jednak no, z wyborem tego to nie do końca takie jest
prawda.
Łatwo, nie?
Tak.
I dlatego właśnie mamy te poszukiwania Pana Boga przez człowieka, one są obarczone jednak pewnym grzechem, pewną słabością. To nie znaczy, że to niemożliwe. Tak samo i dzisiaj, no, czy zbawienie jest poza Kościołem? No jest poza Kościołem, ale nie jest możliwe bez Kościoła. W tym sensie, że ono i tak będzie się działo na skutek Jezusa Chrystusa, wobec tego w Kościele, prawda? Natomiast to, że ktoś nie zna Kościoła, nie zna Chrystusa, jednak jakąś drogą sumienia swojego, dobrej woli, prawda, dobrego życia, wyborów, no idzie w kierunku Boga, no Bóg go nie zostawia. Natomiast, jeżeli mamy mnóstwo dróg, a ta jest Bożą drogą.
Okej, okay, czyli jeżeli dobrze...
trzeba też dorosnąć może, no.
Jeżeli dobrze to rozumiałem, mam nadzieję, że mnie nie dotyczy brak używania rozumu, ale spróbujmy to podsumować.
Może czasem być zawieszony działaniu rozumu.
No to zmęczenie powoduje zdecydowanie. To wtedy tylko. Natomiast, czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, że Pan Bóg po grzechu pierworodnym nigdy człowieka nie pozostawił, to, że Kościół w naszej chronologii zaczął kiedyś istnieć, to wcale nie oznacza, że Pan Bóg się nie interesował w ogóle człowiekiem i nie zależało mu na człowieku, tylko mu cały czas towarzyszył. I to pokazuje historia biblijna, tak? Stary Testament, kiedy Pan Bóg jemu towarzyszy.
Ale tu tylko się wetnę w słowo, bo tu też jest ważne to uściślenie, że Pan Bóg towarzyszy nie tylko ludowi z nowego, Starego Przymierza. Bo ci wszyscy Chiwici, Amalekici, Jebusyci, Kananejczycy i tak dalej, oni też są dziećmi Pana Boga.
No tak, no...
Co, że tutaj, no w tym narodzie zostaje, można powiedzieć, ten naród jest, o, to jest właśnie też ciekawe, dobrze, to intuicja dobra. Naród wybrany został, wybrany ze względu na to, żeby pokazać ludziom wiarę w jedynego prawdziwego Boga, tak? W tych krajach wieloteistycznych, prawda, gdzie jest mnóstwo czasami ludzi ubóstwionych, deifikowanych i tak dalej, naród żydowski ma być bardzo jasnym znakiem jedności Boga, jedyności Boga, nie? I tak samo można powiedzieć, tak samo Kościół jest dla świata znakiem Chrystusa Zbawiciela. Właśnie, tak.
O, to się ładnie układa w pewien obraz.
Tak.
I to jest bardzo istotna rzecz, zwłaszcza, że żeby to sobie poukładać w głowie, ale żeby stworzyć też nowe pytania, to może posłuchajmy piosenki.
Dzbane, skane.
Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Michał Dziedzic. Dzisiaj rozmawiamy o Kościele. Nie wiem, czy żeśmy za dużo nie zamieszali, ja sobie sam to w głowie wszystko układam. Jeżeli żeście teraz się dołączyli, to przypomnę albo powiadomię, że rozmawiam dzisiaj z księdzem doktorem Tomaszem Kosteckim, doktor teologii fundamentalnej. Znamy się już pewnie jakieś może 11 lat i cieszę się, że ksiądz do nas przyjechał i możemy porozmawiać o Kościele. Pytamy się, jak to się stało, że Kościół jest i dlaczego, i powiedzieliśmy, że to interwencja Pana Boga na grzech człowieka. Że Pan Bóg daje ten Kościół, ale daje go w jakimś tam czasie, według naszej chronologii. No właśnie, ale tak sobie pomyślałem, no bo przecież mówimy o Kościele, że Kościół jest znakiem Chrystusa Zbawiciela, tak? Dobrze to zapamiętałem? A więc zbawienie dokonało się, tak jak my patrzymy znowu na chronologię, w jakimś konkretnym czasie. Jest Kościół, jest zbawienie, no zaraz powiemy sobie pewnie o sakramentach, czyli o tym wszystkim, co nam pomaga w drodze do zbawienia. Natomiast co się działo w takim razie z ludźmi przed odkupieniem Chrystusa, przed tym, zanim przyszedł Mesjasz, zanim przyszedł człowiek na ziemię? No to co, 1800 lat, zanim się Pan Bóg objawił, czy od tego pierwszego grzechu, kiedy ludzie umierali, kiedy, nie wiem, popełniali grzechy, nie spowiadali się przecież, nie było konfesjonałów chyba, prawda?
Nie
było sakramentów, no i co, umierali i co? I tak do poczekalni jakiejś, czy o co to chodzi?
No właśnie. Dobre pytanie. To dogmatyk by lepiej powiedział na ten temat, więc ja postaram się co nieco uściślić. Mam nadzieję, że...
Rozświetlić drogę do dogmatów.
O to chodzi, że nic tu nie popsuje. Natomiast proszę pamiętać o tym, że w wyznaniu wiary, tak, które Kościół wyznaje już od IV wieku, mowa jest o tym, że Chrystus wstąpił do piekieł. Niektórzy czasami utożsamiają te piekła z piekłem, co jest oczywiście błędem, bo te piekła... To jest właśnie ta otchłań, Szeol. Czyli można było powiedzieć, jest to czas przebywania, i znowu dotykamy chronologii, a przypominam, że po tamtej stronie czasu tej chronologii tak za bardzo
no
nie
właśnie,
ma.
No właśnie, nie da się tego nałożyć,
no,
prawda?
To jest ta cała trudność, że mówi się o tym, że Chrystus szedł tam również głosić Ewangelię życia. Także można powiedzieć, że oni jakoś tak, w pewnym sensie jakby zamknięci w niepełni zbawienia, oczekiwali na Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią. Ale właśnie tutaj się cały czas na to dotyka, bo tu też jest mowa o tych, którzy, nie wiem, zmarli w grzechu, czy powiedzmy sobie, nie wiem, nie pokutowali za ten grzech, bo przecież pokuta za grzech była też w Starym Testamencie. I bo jeżeli kwestia o świętych, to nie ma problemu żadnego, no bo oni i tak żyją dzięki łasce Chrystusa. No Bóg jest Zbawicielem zawsze, tak? w każdym czasie Zbawiciela.
Czyli nie tak? Od momentu, kiedy my na ziemi liczymy dzieło.
Ale no oczywiście, że nie.
No właśnie, to jest nie do pojęcia, prawda?
No co poradzisz? Że... No co poradzisz? No, pojmiemy na drugiej, po drugiej stronie życia, to dopiero pojmiemy, to prawda.
Że po tamtej stronie zupełnie nie ma czasu, czyli jakby odkupienie dokonało się zawsze, tak?
Odkupienie było. Właśnie, i znowu ksiądz Michał dotyka takich ciekawych tematów. Jest taka koncepcja w teologii dogmatycznej, nie fundamentalnej, dogmatycznej.
Ale szeroko wypłynęliśmy.
Antropologii, no bo fundamentalna podprowadza pod dogmatyczną. Jest taka koncepcja, antropologiczna koncepcja upadku aniołów. Ojcowie Kościoła mówią tak, jest to bardzo logiczne, że niepodobnym jest, żeby grzech człowieka spowodował, że Boży Syn przyjmie ludzkie ciało. Bo to by trochę wyglądało na to, że Pan Bóg naraz nie wiedział, że człowiek jest grzeszny i teraz nagle coś wymyślił, nie, Boże, ratuj. No to dawaj, idź Synu, ratuj, nie? Nie, właśnie ojcowie Kościoła mówią, że nie, że w ogóle zamysł Boży, to oczywiście znowu koncepcja, teoria.
Tak jest.
Po drugiej stronie zobaczymy, ile ona ma sprawy, ale jest logiczna. Przynajmniej tak nie kłóci się z ludzkim rozumem. Mianowicie, że Pan Bóg nie tylko stworzył człowieka jako koronę stworzenia, wyniósł ponad wszystkie stworzenia i tak dalej, uczynił Panem w zastępstwie Boga, ale mówi, że jeszcze Syn Boży miał i tak przyjąć ludzkie ciało po to, żeby tego człowieka ubóstwić, przebóstwić. No to jest bądź co bądź, to co później słyszymy w dziejach w Nowym Testamencie, jesteśmy synami i dziedzicami. Dziedzicami, no.
Tak jest.
Wszystkich o dziedzictwo, dokładnie wie o co chodzi. Ale jesteśmy dziedzicami, synami Bożymi. Nie? To ubóstwienie. I właśnie ojcowie Kościoła mówią, że Bóg objawił tą prawdę aniołom. I mówi się, że właśnie diabolos, przeciwnik, Lucyfer, stał się Lucyperem, ponieważ zaczął gardzić Bogiem, którego Syn ma stać człowiekiem, a nie aniołem. Jest o tyle to sensowna koncepcja, dlatego że diabeł rzeczywiście nienawidzi człowieka. I opętanie diabelskie zazwyczaj kończy się, może prowadzić do samobójstwa. Nie? Tu nie chodzi oczywiście o człowieka, chodzi o to sprzeciw wobec Boga. Nie? Więc rzeczywiście ta koncepcja jest dosyć ciekawa, że te ubóstwienie człowieka było już w zamiarze Pana Boga. No bo no też Bóg stwarzając człowieka, obdarza go wolną wolą. No i Bóg dokładnie wie, że człowiek może to wolną wolę wykorzystać. I znowu tu się rodzi problem, ja to z karcerzami 1000 razy umawiałem.
Nie byliśmy na tym spotkaniu, jakbyśmy mogli 1001.
Ale w pewnym wieku może to jest trudne do zrozumienia, chociaż to jest to taka pewna pozorna sprzeczność. Bóg wie, no to skoro wie, to co? Wszystko zaplanował. Ale właśnie nie na to polega. Bóg wie, to nie znaczy, że zaplanował. Bo ja mam wolną wolę. To, że Bóg wie, że ja coś takie uczynię, to nie znaczy, że mnie pcha do tego, że mnie inspiruje, że mnie ma to uczynił.
Nazywamy to predestynacją, prawda? Jeżeli dobrze pamiętam, tak?
Ale co?
Że Pan Bóg nie przeznaczył losu człowieka, tylko wie o tym, co człowiek zrobi. Bo niektórzy zarzucają Panu Bogu, że albo Pan Bóg taki scenariusz napisał i człowiek musi to zrobić.
To jest predestynacja wtedy.
Tak jest.
Tak, w Kościele katolickim mówimy o predestynacji pozytywnej.
Czyli?
O tym, że Pan Bóg stwarza człowieka i przeznacza go do zbawienia. Że chce zbawić każdego. Natomiast w niektórych nurtach protestantyzmu, w kalwinizmie zwłaszcza, byśmy mieli mowę o predestynacji negatywnej, czyli że Pan Bóg nie tylko przeznacza do zbawienia, ale także przeznacza z góry do potępienia. No to już jest trudne do pogodzenia z Bogiem.
Tak jest. No więc mówimy o Kościele, że nie ma tutaj czasu, że z tym czasem mamy jednak problem, no bo odkupienie dla nas dokonało się w czasie, a jakby troszeczkę po tamtej stronie bez czasu i zawsze był Jezus Chrystus Zbawiciel, prawda? Więc te dusze niby były w Szeolu, tam przyszedł Jezus Chrystus, zgłosił dobrą nowinę i tutaj myśl się urwała?
Nie, no właśnie, bo powiedzmy sobie, ten Szeol to coś troszeczkę naszego, bym powiedział, jakby trochę czyście, jest taki odpowiednik, bym powiedział, czysta w Nowym Testamencie. I Szeol, na to by wychodziło, to też jest znowu pytanie, jak to pogodzić, to mocniejsze rozumy muszę odpowiedzieć, ale Szeol, ale i czyściec też jest czasowy.
No, zdecydowanie.
Pomimo tego, że jest po drugiej stronie życia, też jest czasowy, nie? Więc można by powiedzieć, że Bóg w pewnym sensie, no, to właśnie też taki paradoks, a historyczny Bóg, a czasowy Bóg wchodzi w czas.
Nie? No
i
teraz
weź to wszystko pogłóźć, bo to co dla zmysłów niepojęte.
Dokładnie, ja pamiętam, że też nie mogłem sobie z tym poradzić, no bo jestem tak ograniczony czasem, przestrzenią, że sobie wyobrazić, że będziemy bez czasu, nawet pomyśleć sobie o tym, że ja będę żył wiecznie, jest nie do wyobrażenia, prawda? Jednak teraz widzę swoją przemijalność, nie wiem, siwy włos się pojawi i nie tak się regeneruje, może coś się przyczepia, jakaś choroba, a nagle w niebie, kiedy ja umrę, ja będę cały wiek i adorował Pana Boga i ja się nigdy tym nie znudzę. ha, tak? Mhm. Dzisiaj się wszystko mnie nudzi prędzej czy później. Nawet nowa komórka, którą tak oczekiwałem i mówiłem, o jak ją kupię, to już będę szczęśliwy, tak? A na 2 miesiące. No, no właśnie, a więc w kościele zadanie kościoła dla człowieka, jakie jest na dzień dzisiejszy?
Doprowadzić go do Boga.
Doprowadzić go do Boga. Mówimy już o rzeczach ostatecznych, tak? Też o tym, żeby żył na wieki z Panem Bogiem.
Tak, jak najbardziej. Natomiast dobrze. Ja nazywam to... To jest moje takie, no może...
A to cieszę się, że żeśmy do tego doszli.
Może to będzie coś takiego nowego w teologii, się jakaś karteczka utworzy, niewielka. Jak to moje dzieciaki w szkole mówią, potężny teolog z Międzyrzec, ale trochę dają na zaś. No ale co poradzisz? Głos ludu. Natomiast, żeby nie uciekać od tego pytania...
Tak?
Zaraz, właśnie, bo właśnie mi ono uciekło.
No, no właśnie, ja też się tak zastanawiam, o co poszło. O kościele rozmawialiśmy.
A, wiem, wiem. Tak? Już wiem. Ja to nazywam pewną herezją życia wiecznego. Mhm. No niestety dało się gdzieś to nam jakoś tak wmówić, my tak bardzo często funkcjonujemy, że Kościół jest po to, żeby dać nam życie wieczne. Czy Bóg jest po to, żeby dać nam życie wieczne? Mhm. No nie.
Okej.
Okay. Znaczy inaczej, nie tylko życie wieczne. Bo w takim wypadku z taką ofertą, no to do kogo my wystartujemy? Do ludzi, którzy już są przy końcu życia, nie? No to babcia ogarnie się, dziadku ogarnie się, bo życie wieczne czeka. No ale młody powie, halo, halo, ja mam gdzieś to życie wieczne, ja tu chcę żyć, nie? Dlatego ja to nazywam pewną taką herezją. Takie tylko spłaszczenie Kościoła, czy zawężenie Kościoła do życia wiecznego. Mhm. Kościół, Chrystus przez Kościół chce dać nam życie tutaj, na ziemi, szczęśliwe. Oczywiście, że ono jest namiastko tego szczęścia, które będzie szczęściem w niebie. Ale tu ma być człowiek szczęśliwy. Jakieś, zadałem sobie takie trudne zapytania moich uczniów, no i nawet na jakąś nagrodę próbowałem dawać, ale to zaoszczędziłem, bo nikt nie wpadł na to. No niech pokaże mi jakokolwiek naukę Kościoła, tak, jakoś, która jest nielogiczna, która jest przeciwko ludzkiemu rozumowi, która jest przeciwko szczęściu człowieka. Oczywiście ona może być trudna, może być wymagająca, natomiast no nie znajdziesz takiej nauki. To jest tak wszystko logicznie poukładane, no bo to jest Boże, tak? Mhm. Żeby było jasne. Ja teraz nie mówię o niektórych wypowiedziach ludzi Kościoła, czy o niektórych praktykach ludzi Kościoła, tak? Natomiast mówię w ogóle o Kościele w sensie no, tego ciała Chrystusa. Ten Chrystus jest obecny w świecie, tak? Który ma ten zmysł wiary i który pokazuje człowiekowi, wyjaśnia jego tajemnicę. Więc tutaj Bóg no, nie może się mylić, tak? Mhm. I mówię, i dlatego tutaj to jest kwestia, że no, nie znajdziesz takiej nauki Kościoła, która by była bez sensu, głupia, prawda? Jakaś taka nielogiczna. Ja mówię o nauce związanej z człowiekiem i tak dalej, no bo Kościół czyta całego człowieka. No bo dlaczego? No bo Chrystus go czyta, bo Chrystus jest Bogiem i człowiekiem. Nie?
Dobra, czyli Pan Bóg chce dać człowiekowi życie, znaczy życie szczęśliwe tutaj na ziemi,
tak.
Ale także życie wieczne już po tej pielgrzymce tutaj. Znaczy ja bym tam próbował jeszcze polemizować z tą teorią, że jest to target dla ludzi starszych, ponieważ jak na cmentarz zajdziemy, to tam mamy ludzi w różnym wieku, więc w sumie...
No, to znaczy ja zdaję sobie sprawę z tego, że ksiądz Michał z roku na rok... i się już powoli odnajduje w tym wieku starszym, no to rozumiem. Ten target jednak się powiększa, to prawda.
Znaczy to na pewno, ale umierają i młodzi ludzie i trzeba mówić może memento mori i w sumie nie wiadomo, kiedy to nastąpi, więc bądź przygotowany w każdym czasie, a dlatego się otwórz na Bożą łaskę, tak?
No tyle dobrego, księży Michale, że my już w młodości nie umrzemy.
Mamy
to za sobą.
No, ale ja jeszcze jednak jestem młody.
Nie, no, psychologia twierdzi, że do 35 roku życia się określa młodość. A ksiądz, który ma rok życia?
No, troszeczkę więcej.
No, dojrzały. No, to znaczy, tak się to nazywa, ten etap.
Niech tak będzie. W jakim sensie Kościół w takim razie, czy Pan Bóg w Kościele pomaga w tym, żeby dzisiaj być szczęśliwym? Tutaj na ziemi.
W jakim sensie pomaga?
Tak.
Krótka piłka, no drogowskaz. Pokazuje, jak żyć. Znaczy, nawet nie tylko nauczy, jak żyć. To też jest ciekawa rzecz, tylko pokazuje, jak żyć. No bo na tym też polega wiarygodność Kościoła, że to nie jest tylko kwestia, że on piękne hasła głosi. Mhm. Tak? Tylko Kościół od samego początku, on pokazywał ludziom, jak mamy żyć. I znowu ciekawa rzecz. Mamy chwilę jeszcze, tak?
Tak.
Do piosenki.
Jeszcze mamy 30 sekund.
A to nie zdążę.
Czyli lepiej jednak przejść do piosenki.
Tak, przejdźmy teraz do piosenki, a zaczniemy tu myśl po piosence.
Dobra, więc oczywiście zapraszam na dobrą piosenkę. Mam nadzieję, że może coś o Kościele albo ewentualnie o szczęściu na ziemi.
Dzbane, skane.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Porozmawiamy o Kościele. Zapytałem się księdza Tomasza, doktora teologii fundamentalnej, naszego gościa dzisiaj, o to, w jaki sposób Kościół, czy Pan Bóg daje nam tą możliwość osiągnięcia szczęścia tutaj na ziemi. I ksiądz Tomasz powiedział, że pokazuje, ale też jest przykładem tego szczęścia, tak?
Tak, tak, tak. Właśnie, bo jest taka ciekawa refleksja. Dlaczego chrześcijaństwo było inne niż wszystkie religie? Chrześcijaństwo to, no, można utożsamić z Kościołem, niektórzy może powiedzieć, że to nie są wszystko takie tożsame, no ale my chrześcijaństwo poznajemy przez, czyli bycie chrystusowym przez Kościół, no prosta droga. Więc to jednak trzeba utożsamić. Natomiast do czego zmierzam? Religie pogańskie charakteryzowały się wielbóstwem. No i tak sobie myślę, jaki to był problem dla takich Rzymian, pozwolić na to, żeby Jezusa jeszcze wstawić jako kolejnego statuetkę, prawda, jakiś kolejny posążek w tym samym kanonie wszelakich bóstw rzymskich, czy tam greckich, jakichkolwiek innych, nie, w innych krajach by to było. Natomiast chrześcijanie się na to nie zgodzili.
No właśnie, tak sobie od razu pomyślałem, że pewnie by to był problem raczej u chrześcijan niż u Rzymian. Im to obojętne, ale chrześcijanie by nie chcieli.
Ale
nie?
Dlaczego? Ponieważ to była zupełnie inna koncepcja religii. Tamta religia polegała na pewnym dodatku do życia, czyli weszli, zapalili kadzidełko, prawda, jakieś może kwiatki złożyli, może też jakąś ofiarkę, no to też już w Starym Testamencie też było.
Ewentualnie właśnie krowę złożyli w ofierze.
Na przykład, tak. I, prawda, i wyszli, wrócili do siebie, nie? Natomiast, no niestety też i w Kościele katolickim może być taka, można powiedzieć,
mentalność
pogańska, nie? Czy na zasadzie takie, że wchodzimy,
nawet jest,
to co robimy,
się, tak.
To co robimy, Bozia jest zaspokojona, ofiarka złożona i tak dalej, wychodzimy z powrotem do świata i żyjemy tak jak chcemy. Natomiast chrześcijanie powiedzieli nie. To nie jest tylko kwestia postawienia statuetki, to nie jest tylko kwestia jej okazania, złożenia ofiarki, kwiatków, posypania i tak dalej. Tylko kwestia tego, że kiedy tam wchodzimy, tak? I tak. Wychodzimy, to cały czas jesteśmy w Bogu. I to, co zaczęło zmieniać Imperium Rzymskie, to to, że chrześcijanie zaczęli żyć tym, co wierzą. Czyli krótko mówiąc, nie było takiego, można powiedzieć, takiej dychotomii, takiego dysonansu, że tutaj mamy wiarę, wchodzimy do świątyni, jest super, Bozia i te inne sprawy, wychodzimy, jest życie. To, co właśnie często mi się śmieszy, że kwestia tej wiary prywatnej i tak dalej, wiara, sprawa prywatna, no to to jest właśnie pogaństwo w czystej postaci. A to jest właśnie to, wychodzimy i nie. To, co żeśmy weszli i tam doświadczyli, to ma dokładnie, jak to się nazywa, przełożyć się na nasze życie. To, co zresztą mamy w Eucharystii, no to jest świetne, po prostu świetne. Bierzcie, jecie, to jest ciało moje, bierzcie, picie, to jest krew moja, to czyńcie na moją pamiątkę. To jest istota Eucharystii, to znaczy, że kiedy mamy wychodzić, mamy wyjść, zresztą jesteśmy po każdym świętym rozesłaniu, idźcie w pokoju Chrystusa, no gdzie idźcie? Idźcie czynić to podobnie, czyli wydawajcie swoje ciało, wydawajcie swoją krew, czyli wydawajcie swoje życie. Nie tylko chodzi o kontekst męczeństwa, kontekst umierania, wydawać swoje ja. Po to mamy Eucharystię, nie? I dlatego, kiedy zobaczymy na praktykę życia chrześcijan, to co mamy już o pisarzy wczesnochrześcijańskich, dlaczego oni to robią? Dlaczego oni tak żyją? Kwestia jakichś przytułków, tak? Kwestia braku zgody na aborcję, spędzanie płodu, tak, na porzucanie dzieci, kwestia zajmowania się kalekimi, ludźmi z marginesu i tak dalej, kwestia małżeństw, prawda, między mężczyzną a kobietą, tak, kwestia pożycia małżeńskiego i tak dalej, zakaz pożycia z mężczyznami i tak dalej, mężczyzn z mężczyznami, oczywiście, żeby jasne. Więc można powiedzieć, chrześcijanie zaczynają żyć tym, czym wierzą i to staje się niebezpieczne. Bo religia w fazie pogańskiej jest jakimś uzupełnieniem życia, na zasadzie taki, że no taki dodatek do życia.
No takie, trzeba pójść do lasu na spacer, dzisiaj ludzie powiedzą, oni wtedy musieli pójść do świątyni, złożyć ofiarkę, jakby zaspokoić potrzeby duchowe, tak?
O coś takiego, nie? Natomiast okazuje się, że chrześcijaństwo na to się od razu nie zgodziło, że nie na tym ma polegać religijność, czyli moja pobożność. Ona ma być, można powiedzieć, przedłużeniem, czy no tak, przedłużeniem tego wszystkiego, co dzieje się w świątyni.
No tak, czyli ja tym po prostu żyję. Stawali
i to,
się...
I to rozwaliło Cesarstwo Rzymskie, to jest dość ciekawe. Ja bym powiedział, że dzisiaj się z kolei my rozwalamy jako państwo, jako naród, jako Kościół w pewnym sensie, dlatego, że myśmy dokonali tego rozdzielenia, które było w pogaństwie. I cała myśl Kościoła polega na tym, żeby jednak wrócić do tego, co było na początku, to, co mamy od samego początku, że żyjemy tym, co wierzymy. I dlatego te praksis, ta praktyka Kościoła, no nie, no, tak samo mówi się ciemne średniowiecze. Toż historycy wskazują jasno, no kiedy powstało najwięcej szkół i uniwersytetów. No, no właśnie, no i tak, gdzie to powstało? No gdzie to powstało? Więc to jest takie gadanie. Natomiast no, Kościół widział zawsze człowieka, no bo tu, żeby był jasny, ja nie mówię, że ten Kościół był od razu święty na zasadzie takiej, że sami tam święci byli, tak? Bo tak nie było, bo jednak jesteśmy ludźmi. I 2000 lat temu, i 1000 lat temu też byli ludzie tak samo grzeszni jak my. Dzisiaj też nie brakuje różnych reformatorów Kościoła i tak dalej, którzy chcieliby reformować innych, ale nie siebie. I dlatego to mówię, ale Kościół zawsze widział człowieka. I to jest, nawet z punktu widzenia dzisiaj, dla nas jest to no, śmieszne, nielogiczne, no ale pamiętam taki przypadek z historii Kościoła, nie? No kiedy nawracano Amerykę Południową, nie? Czy Południowo, tak? Północno, tak? Meksyk, no to środkowa, prawda? W każdym razie to odkrycie Kolumba i tak dalej. No to jeżeli pomyślimy sobie, że nawracano, były takie przypadki, to nie rzadkie. Z jednej strony krzyż, w drugiej ręce miecz. No i teraz uwierz w Chrystusa albo co? Mhm. Albo główka poleci. Ale ciekawa rzecz. Ci ludzie w dużej mierze byli głęboko religijni. Dlaczego? Bo oni rozumowali, że kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Czyli jeżeli nie przyjmiesz chrztu i uwierzysz, nie będziesz zbawiony. Czyli tak naprawdę oni w pewnym sensie ratowali ich życie. Oczywiście z perspektywy dzisiejszej świadomości, naszej mentalności i tak dalej, no to jest śmieszne, no powiedzmy dziecięcy, nie wiadomo jakie i tak dalej, nie? I dla nas to jest aż głupie, aż tak myśleć. Ale proszę pamiętać, że chyba, o ile dobrze pamiętam, w XV czy XVI wieku, może XV, na skutek odkryć geograficznych wszelakich, dyskutowano na uniwersytetach, no mądre głowy, czy człowiek o czarnej skórze ma duszę? Hmm? Ciekawe.
To ciekawe, znaczy w ogóle to co...
Ale zresztą, Boże, XV wiek, przypomnę, co się działo czasy nazizmu.
No właśnie.
Proszę, podludzie, kategoria podludzi, no to o czym tu mówimy, wie?
Znaczy w ogóle mi się rodzi bardzo dużo pytań w tym wszystkim, ale spróbuję powybierać z tego, co już żeśmy powiedzieli. Ksiądz powiedział, że rzeczywiście wiara katolicka czymś się różniła od różnych, nie wiem, innych
dokładnie
religii.
Dokładnie chrześcijańska, bo to na początku tak. Jeszcze nie mamy katolicyzmu, kościół jest cały powszechny.
Tak jest, no to właśnie zapytam się, bo nieraz tak się mówi, że wszystkie wiary, wszystkie religie są równe, tak? Nieraz taki zarzut. To w sumie obojętne, w co będziemy wierzyli. No nie wiem, są protestanci, są prawosławni, nie wiem, jest islam, jeden Pan Bóg w sumie, tu spotkania ekumeniczne, przecież to jedno i to samo. No właśnie.
No gdyby tak mój uczeń odpowiedział, to proszę księdza, no już dwa pytania ma w plecy. Mm-hmm. No pomieszał ksiądz pewne porządki. Mm-hmm. Przepraszam, że taki jestem, ale proszę księdza, no bo co
to dobrze.
Jak to się da, człowiek z prowincji, to takie rzeczy. Natomiast no, chodzi o to, po pierwsze pomieszaliśmy religię. Jeżeli mówimy o protestantyzmie i prawosławiu, no to mówimy cały czas o chrześcijaństwie, bądź co bądź.
Jasne.
Cały czas mamy osobę Chrystusa, natomiast islam to już jest inna bajka. I wtedy już nie mówimy o ekumenizmie, tylko mówimy o dialogu międzyrreligijnym. To przepraszam za taką lekką szczypliwość, ale to jest dosyć istotne, bo to te rzeczy się, miesza się w głowie. Natomiast, żeby było jasne, to wszystko jest jedno pod jednym warunkiem, że Jezus nie jest Bogiem. To w takim wypadku, jeżeli Jezus nie jest Bogiem, to ja podpisuję się pod tym twierdzeniem. Wszystko jest jedno. Czy to będzie islam, buddyzm, niektóre jego oczywiście... jego odmiany, bo nie, w ogóle cały buddyzm nie jest, buddyzm jako buddyzm nie jest tylko religią. Najczęściej jest pewien system filozoficzny, gdzie trzeba się wyzbyć cierpienia. Jakieś elementy mają formę religii, bo w religii musi być kult Boga. Jak nie ma Boga osobowego, czy w ogóle nie ma Boga, to nie mówimy o religii, tak? To może być bardziej filozofia, nie? Ale powiedzmy, już nie rozrabiając, buddyzm, hinduizm i tak dalej, no wszystko jest jedno pod jednym warunkiem. Jezus nie jest Bogiem. Jest jednym z wielu.
No
jeżeli
dobrze.
Tak jest, to w takim wypadku nie ma problemu, idź sobie gdzie chcesz. Ale, o właśnie,
No. Chodzi mi tu o protestantów, tak?
No. Ale no to rzeczywiście, tu jest problem powiedzmy sobie, no podziałów wewnątrz samego już Kościoła, tak? Podziałów niekiedy usprawiedliwionych, byśmy powiedzieli tak po ludzku, czasami bardzo, nawet bym powiedział, na jakoś podszytych, czy nie wiem jak to powiedzieć, umocowanych naprawdę dobrymi intencjami. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to podziały same z siebie, no pochodzą z czego? No z ludzkiej pychy. Wracam do punktu wyjścia, wieża Babel. W pewnym momencie są grabie, które gdzieś tam grabią, nie? Natomiast tam dalej Chrystus jest obecny. Tam dalej jest droga do Chrystusa. Tylko nie ma pełni środków. które my mamy. To jest różnica. Znaczy, ja bym chciał zadać odpowiedź na pytanie, które ksiądz nie zadał, ale jest bardzo ciekawym pytaniem.
To jest bardzo ciekawe. Właśnie tak my się dogadujemy świetnie z księdzem Tomaszem, że my odpowiadamy na pytania,
których nikt nie zadał. No może słuchacze zadzwonią.
Tak.
Natomiast nie, chodzi mi o... Ostatnio mnie zapytał uczeń, no z takiej z trzeciej klasy, trzeciej TA, pozdrawiam Kubę przy okazji. Wątpliwe, żeby do niego doleciało Radio Warszawa, ale być może. W każdym razie zapytał tak, proszę księdza, no dobrze, no ale przecież każdy wyznawca różnych religii może powiedzieć, no moja religia jest najlepsza.
No tak, jak się tam urodził.
Oczywiście, no to w takim wypadku, dlaczego mam porzucić islam, być chrześcijaninem, albo porzucić Buddę czy hinduizm, żeby być chrześcijaninem? Ja mówię, dobrze, Kubuś, wszystko jest prawda, tylko. Istnieje coś takiego jak teologia porównawcza. To się tak właściwie nazywa. Mianowicie porównujemy nie tylko nauczanie, ale także moralność religii. I żeby było jasne, znowu, nie mówimy o praktyce życia chrześcijan, muzułmanów, Żydów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o tym, co ta wiara niesie w sobie, tak? Jakie przesłanie. To, co nawet Gandhi powiedział, że gdyby chrześcijanie żyli tak, jak mówią, no to mm-hmm. było, prawda, że on by sam został chrześcijaninem. No właśnie, ale problem nie polega na tym, że chrześcijanie tak nie żyją. Znaczy, to jest pewien problem, natomiast ale to nie polega na tym, no, bo nasze życie nie dorasta, bo Hindusi, myślę, też w wielu sytuacjach nie dorastają pewnie do moralności swojej religii. Natomiast chodzi o to, która religia najbardziej pasuje do ludzkiego rozumu. Najbardziej logiczna. Ja tak sobie myślę, no i tak dałem taki przykład. Nie, oczywiście nie wymieniając religii, żeby tu nikogo nie podburzać, ale jeżeli w religii byłby nakaz świętej wojny, to znaczy zabijania w imię Boga, to kłóci się to z prawem naturalnym. Zrozumiem, bo oczywiście ja mam prawo obrony, tak? Nawet prawo obrony koniecznej, to się fachowo nazywa, ale to jest obrona, nie atak. Natomiast jeżeli ja w imię Boga miałbym zabijać, to coś tu jest nie tak. Oczywiście ktoś mi za chwilę powie na krucjaty,
no
a palenie ludzi i tak dalej, nie wiadomo, co tam jeszcze wymyślą. Tylko proszę pamiętać o tym, tego nie ma w doktrynie.
Mhm.
A jeżeli coś jest w doktrynie religii, czyli w świętych księgach i tak dalej, to już coś jest nie tak.
No, to, co ksiądz powiedział, jest ciekawe, ale jeszcze nie zaspokoiło to moich pytań i nie odpowiedziało.
Dzięki.
Znaczy, na szczęście to nie pierwsze nasze spotkanie, dlatego ja się już przygotowuję na kolejne, żeby móc ewentualnie dalej zadawać pytania i nawet sobie tak myślę, co ludzie młodzi mogą w tym momencie też myśleć i jakie pytania jeszcze zadawać. No, zobaczymy, może ktoś mi coś, jakieś pytania podeślę. Kończymy na dzisiaj. Zapraszam oczywiście za tydzień. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Dzbane, skane.
Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.